Chciałbym się dzisiaj z wami podzielić pewnym słowem, do którego zainspirował mnie James Koch, wierzący terapeuta rodzinny, który przedstawiał historię Bożej rodziny, rodziny przymierza, która jest zapisana w pierwszej księdze Mojżeszowej. I chciałbym, abyśmy zaczęli tą historię od 22 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. Jest to historia dobrze nam znana. 22 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: Otom ja. I rzekł: Weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej, na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swojego i wziął ze sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, i narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama: Tak, ojcze mój. A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój. I rzekł: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. On rzekł: Oto ja. I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół twoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Niesamowita historia i dziwna prośba Boga. Bóg przychodzi do Abrahama i mówi: Złóż mi swojego syna w ofierze. I jak Abraham się zachowuje? Dobrze, Panie, pójdę. Wiecie, ilekroć czytam tą historię, to często zastanawiałem się, jakie rozterki miał Abraham. Co sobie myślał? Ale nie jest tutaj o tym nic napisane. On po prostu powiedział: Tak, Panie. I wziął swojego syna i poszedł. Na życzenie Boga był gotowy zabić swojego syna. Wielki bohater Biblii, człowiek wiary. Można tyle się od niego nauczyć. Ale jak wyglądało jego życie, zanim doszło do tej sytuacji? Jak wyglądało życie Abrahama, zanim Bóg poprosił go o tak niezwykłą rzecz? Chciałbym, abyśmy dzisiaj zagłębili się w historię Abrahama i jego rodziny. Ta historia zaczyna się w momencie, kiedy z Ur Chaldejskiego, z terenów dzisiejszego Iraku, wychodzi Terach, ojciec Abrahama. Wychodzi on do Kanaanu, ale po drodze zatrzymuje się w Hebronie. I tutaj w tym miejscu Bóg przychodzi do Abrahama i mówi: Abrahamie, wyjdź z domu swojego ojca. Wyjdź z ziemi twojej rodziny i udaj się na miejsce, które ci wskażę. Będę ci błogosławił. Chodź za mną, pójdź tam, gdzie ja cię proszę. Zostaw to wszystko. To też nie była zwykła prośba, ponieważ oznaczała: Abrahamie, chcę, abyś zmienił swoje życie. Chcę zabrać cię z miejsca, w którym czujesz się dzisiaj bezpieczny i na nowo ukształtować twoje życie. Zostaw wszystko za sobą i chodź za mną. Nauczę cię nowych rzeczy. Coś niesamowitego. Abraham idzie w nowe miejsce, zupełnie nieznane. Wiedział, gdzie ma iść, ale nigdy tam wcześniej nie był. I widzimy, że Abraham zabiera całą swoją rodzinę, cały swój dobytek. Zabiera też swojego bratanka Lota i wyrusza w podróż. Można powiedzieć, był on człowiekiem zapobiegliwym. Bóg wysyła mnie w daleką podróż, ale ja się właściwie zabezpieczę. Wezmę wszystko, co jest mi potrzebne i wezmę ze sobą swojego bratanka Lota. To nie było bez znaczenia, ponieważ Abraham i Lot, to było już ich dwóch. Lot też był już dorosłym mężczyzną, majętnym człowiekiem, więc razem mogli siebie wspierać i zabezpieczać. A do tego wiemy, że Abraham nie miał jeszcze syna, więc Lot był naturalnym zabezpieczeniem dla niego jako dziedzic, ponieważ był z jego rodziny, więc jakby coś się stało, to wszystko mógł Lot przejąć i dalej prowadzić ten ród. Więc widzimy, że Abraham wyrusza na życzenie Boga, zabezpiecza się jak tylko to możliwe i idzie. I w swojej wędrówce dociera do Negebu. Jest to pustynna i kamienista kraina. Można powiedzieć, że obietnica Boża trochę szwankuje, bo gdzie ta wspaniała ziemia? W jaki sposób można żyć w Negebie, skoro to jest pustynia? Dotychczas ludy żyły zawsze blisko rzek, wędrowały blisko rzek, zakładały swoje domy w miejscach, w których można było łatwo się utrzymać, a tu jest pustynia. Ta droga nie była krótka, więc już trochę czasu minęło, więc Abraham mógł sobie zadać pytanie, gdzie jest ten mój potomek, gdzie ten ród, który miał ze mnie powstać. I nagle widzimy, że w Negebie dochodzi do głodu, do suszy. I co Abraham robi? Bierze sprawy w swoje ręce. Robi to, co wychodzi mu dobrze. Stara się zatroszczyć o swój byt i swoją przyszłość. Tak jak wcześniej zabezpieczył się na podróż, tak teraz mówi, biorę sprawy w swoje ręce i idę w miejsce, gdzie będę mógł dostatnio żyć. Idę do Egiptu, tam jest wielka rzeka, założę tam dom i w jakiś sposób przetrwamy z tą rodziną. Możemy powiedzieć, że Abraham wychodzi z miejsca, do którego Bóg go powołał i stara się na własną rękę zatroszczyć się o swoją przyszłość. Ale czy Egipt był tak bezpiecznym miejscem? Widzimy pewne obawy w życiu Abrahama. Abraham mówi sobie, że to nie do końca musi być bezpieczne miejsce. Tam jest faraon, tam są rody o wiele potężniejsze od moich i kiedy patrzy na swoją żonę, to myśli, chociażby z jej powodu grozi mi niebezpieczeństwo. To chociażby przez nią, żeby ją zabrać dla siebie, grozi mi śmierć. A więc namawia Saraj, która była jego żoną, była też z nim spowinowacona, ale namawia ją, aby przedstawiała się jako jego siostra. Czyli mówi, grozi mi niebezpieczeństwo z powodu ciebie, mów, że jesteś moją siostrą. Aby mi się żyło lepiej, abym ja żył dostatniej i abym ja był bezpieczny. To nie tylko ona miała powtarzać te słowa, ponieważ cała rodzina musiała się dostosować pod prośbę Abrahama, aby prawda nie wyszła na jaw. Więc widzimy człowieka, który jest gotowy poświęcić wszystko i wszystkich po to, aby jemu było dobrze, aby jemu się powodziło i aby on był bezpieczny. Cała rodzina, wszyscy słudzy musieli kłamać dla jego dobra. Jako mężczyzna, jako mąż, jako głowa rodziny, Abraham był zobligowany do tego, aby troszczyć się o swoją rodzinę, troszczyć się o bezpieczeństwo swojej żony, ale widzimy, że on chowa się za nią. To nie jest cecha charakterystyczna dla patriarchy rodowego. Możemy powiedzieć, Abraham był przewidujący. Ponieważ tak jak myślał, tak się stało. Żona jego spodobała się Egipcjanom tak bardzo, że powiedzieli, to będzie dobra kobieta do haremu faraona i zabrali ją. Faraon w zamian to płaci Abramowi. Błogosławi mu majątnościami, stadami, niewolnikami. I co robi Abram? Przyjmuje zapłatę. Co to znaczy, kiedy przyjmujesz za coś zapłatę? To znaczy, że godzisz się z utratą tej rzeczy. Abram przyjął zapłatę za swoją żonę, więc był gotowy zostawić już ją w Egipcie na zawsze, ponieważ teraz był bezpieczny i teraz dobrze mu się powodziło. Ale Bóg nie zostawia w taki sposób tej sytuacji. Widzimy Boga, który wstawia się za żoną Abrama, nawiedza Faraona i to kłamstwo wychodzi na jaw. I Abram ze swoją rodziną musi uchodzić z Egiptu, musi wyjść stamtąd. I znowu wraca do miejsca, do którego Bóg go powołał. Są bezpieczni w miejscu Bożego powołania. Ale nie ze względu na fortel czy tam pomysłowość Abrama, ale ze względu na interwencję Bożą. Kolejna historia, która w jakiś sposób charakteryzuje nam Abrama, to jest konflikt między nim a Lotem. Ich majątności, ich stada rozrosły się tak bardzo, że już nie byli w stanie mieszkać w jednej ziemi, więc podzielili się. Jeden poszedł w jedną stronę, drugi poszedł w drugą stronę. I Lot trafia w miejsce niedaleko Sodomy i Gomory i w pewnym momencie ta kraina jest zaatakowana przez przeciwników i Lot trafia do niewoli. Jaka jest reakcja Abrama? Abram zbiera doborowych mężczyzn, gotowych do walki i idzie odbijać swojego bratanka. Można powiedzieć, poświęca siebie, swoje życie, swoje dobro, dlatego żeby pomóc swojemu bratankowi Lotowi. Ale czy rzeczywiście to była troska o Lota? Przecież Lot był jego zabezpieczeniem. Mógł być jego dziedzicem, którego Abram nie miał. Abram był gotowy poświęcić swoje życie, aby ratować swoją przyszłość, którą upatrzył sobie w Locie. I po tych wydarzeniach przychodzi Bóg do Abrama i mówi mu: nie bój się. Abramie, nie bój się. Kiedy spojrzymy na życie Abrama do tej pory, to możemy zauważyć, że taką dominującą emocją w jego życiu mógł być strach. On chciał za wszelką cenę zadbać o swoje życie, za wszelką cenę obawiał się o swoją przyszłość i był gotowy poświęcić wszystko i wszystkich, aby się w jakiś sposób zabezpieczyć. Ale Bóg do niego przychodzi i mówi: nie bój się. Ja jestem z tobą, ja cię prowadzę. Bóg mówi: wywiodłem cię z Ur, by dać ci tą ziemię w posiadanie. Z Ur Chaldejskiego wyszedł Terach. Tam nie ma mowy o tym, że Bóg powołał Teracha do tego, aby to zrobił. Więc Bóg mówi Abramowi: zanim mnie poznałeś, zanim cokolwiek wiedziałeś na mój temat, ja już twojego ojca prowadziłem z Ur Chaldejskiego, troszczyłem się o ciebie, miałem plan do twojego życia. Więc nie bój się, dam ci ziemię w posiadanie i dam ci wielki naród w potomstwie. Jaka jest reakcja Abrama w rozmowie z Bogiem? Boże, a cóż ty mi możesz dać? Jestem bezdzietny. Moim dziedzicem najprawdopodobniej zostanie mój sługa. Boże, nie dałeś mi potomstwa, nie spełniłeś swojej obietnicy, więc cóż możesz mi dać? Ale Bóg mu po raz kolejny obiecuje dziedzictwo i ziemię i potomstwo. I mówi, że prowadził go jeszcze zanim ten go poznał. I Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Niesamowita droga. Od początku, kiedy wychodzi z Haranu, aż do teraz minęło spory kawał czasu. A dopiero teraz widzimy, że Abram uwierzył Bogu. Bóg zawiera przymierze z Abramem. Ale w tej całej historii jest jeszcze postać Saraj. I dotychczas widzimy właśnie, że rozmowy toczą się między Abramem a Bogiem, ale gdzie w tym wszystkim jest jego żona? Ona widziała, że jej mąż jest gotowy dla tego, aby zabezpieczyć swoją przyszłość, poświęcić wszystkich, nawet ją samą. I widziała, że kwestia potomstwa jest dla niego rzeczą nadrzędną. I w tamtej kulturze, jeśli kobieta była bezpłodna, to naturalne było to, że mężczyzna szukał innej kobiety, aby zapewnić przedłużenie rodu. Więc jak zachowuje się Saraj? Ona przykładem swego męża bierze sprawy w swoje ręce. Postanawia zrobić coś na własną rękę i przyprowadza do Abrama swoją niewolnicę Hagar, która była z Egiptu. Najprawdopodobniej wyszła razem z nimi z Egiptu. Przyprowadza i mówi mu: Abramie, obcuj z nią i miej z niej syna, który będzie moim potomstwem. Taka była zasada. Jeśli niewolnik miał dziecko, to to dziecko należało do pana. Hagar była gotowa poświęcić drugiego człowieka, aby zabezpieczyć swoją przyszłość, aby zabezpieczyć Saraj. Była gotowa poświęcić drugiego człowieka, aby zabezpieczyć swoją przyszłość i swoje bezpieczeństwo. I widzimy, że Hagar zachodzi w ciążę. I kiedy zachodzi w ciążę, zaczyna pogardzać swoją panią. Jej pozycja naturalnie w rodzinie wzrasta. Więc Saraj przychodzi do swojego męża z wyrzutem, że to on jest winny jej krzywdy. I aby Bóg był sędzią pomiędzy nią i Abramem. I tak się zastanawiam, dlaczego nie pomiędzy Saraj a Hagar? Bo może całej tej sytuacji Abram już dawał odczuć, że Hagar urodziła mu syna, że Hagar jej pozycja wzrosła. Więc Saraj przychodzi i ma wyrzuty do Abrama. Jak zachowuje się jej mąż? Po raz kolejny nie wstawia się za matką swojego syna, za kimś, kto był dla niego w tym momencie już bliski, i mówi: to twoja niewolnica, zrób co uważasz. Saraj chce poniżyć Hagar i Hagar ucieka na pustynię. I tam na pustyni spotyka Boga, który mówi: nie bój się, ja się o ciebie zatroszczę. Ja uczynię z twojego syna wielki naród, ale wróć do swojego domu. I Hagar wraca do Saraj i do Abrama i po jakimś czasie rodzi Ismaela. W rodzinie jest wreszcie dziedzic. W rodzinie jest wreszcie bezpieczeństwo, którego Abram tak bardzo pragnął. I przez 13 lat Abram wychowuje swojego syna. Uczy go, jak być mężczyzną. Uczy go, jak być patriarchą rodu. Uczy go, może polować, może różnych obowiązków domowych. Abram mógł obserwować, jak wzrasta ten, który poniesie jego dziedzictwo dalej. Ale Bóg przychodzi do niego i mówi: Abramie, trwaj w społeczności ze mną, bądź doskonały. Chciałbym zawrzeć z tobą przymierze. Nie będziesz się nazywał Abram, ale Abraham. Twoja żona będzie się od dzisiaj nazywać nie Saraj, ale Sara. I to z niej dam ci dziedzica, którego tak bardzo pragniesz. Jaka jest reakcja Abrahama? Zaśmiał się, padł na twarz. Czy stulatek może spłodzić potomka? Czy 90-letnia kobieta może mieć jeszcze dzieci? Panie Boże, ja mam Ismaela. No, dałeś mi potomka, w jakiś sposób pomogliśmy ci, aby ta obietnica się wypełniła. Nic nie potrzebuję więcej. Ale Bóg mówi do niego: to Sary będzie twój dziedzic, którego ci obiecałem. Wspaniała obietnica, ale dla Abrahama problematyczna, ponieważ Abram ma już syna, z którym przeżył kilkanaście lat, którego pokochał, w którym upatrywał swoje nadzieje. A tu przychodzi Bóg i mówi zupełnie coś innego. Po jakimś czasie widzimy, że Bóg po raz kolejny odwiedza Abrahama i mówi: gdzie jest twoja żona? On mówi: jest tam w namiocie. I Bóg mówi: za rok Sara będzie miała syna. Jaka jest reakcja Sary, pamiętamy? Sara zaśmiała się i powiedziała: czy mogę mieć dzieci? Czy ja mogę jeszcze w tym wieku zażywać przyjemności z mężem? Niesamowita reakcja, ale pokazuje na jedną rzecz. Ona być może pierwszy raz usłyszała o tej obietnicy. Czy Abraham w ogóle jej powiedział, co Bóg obiecał z niej uczynić? A jej słowa pokazują jeszcze na to, że Abraham w ogóle nic nie robił w tym kierunku, aby mieć syna z Sarą. Widzimy tu człowieka, który przeciąga się liną z Panem Bogiem, który walczy o to, żeby było tak, jak On chce. Ty mi, Boże, dałeś obietnicę, a ja w tym kierunku niekoniecznie będę działał. Ale Bóg niweczy jego plan, ponieważ przychodzi z tą obietnicą już nie tylko do niego, ale także do jego żony. Kolejna historia pokazuje, że Abraham jest nieugięty, ponieważ trafiają do Geraru i w tym kraju Abraham stosuje kolejny podobny zabieg jak w Egipcie. Mówi, przedstawiaj się jako moja siostra. On jest w tym momencie gotowy poświęcić po raz kolejny swoją żonę dla własnego bezpieczeństwa i ma już tą świadomość, że z jego żony, z Sary, będzie jego dziedzictwo, że to jej dotyczy obietnica. Abraham po raz kolejny w swoim życiu próbuje postawić na swoim, próbuje odwrócić Boży plan w taki sposób, aby było na jego. On swoje życie zaplanował, on to swoje życie zabezpieczył, on wszystko ma w rękach i za bardzo nie chce się stosować do tego, co Bóg mówi. Ale i tym razem Bóg wstawia się za Sarą i rozwiązuje tę sytuację. I w końcu widzimy, że Sara rodzi Izaaka, syn obietnicy. Jest to czas przemiany dla Sary. Jej pozycja rośnie, ponieważ ona dała dziedzica Abrahamowi. I widzimy taką sytuację, że jest Ismael i Izaak. I Ismael pogardza Izaakiem. Więc Sara przychodzi do męża i mówi, wypędź tą niewolnicę wraz z jej synem. Jak reaguje Abraham? Nie podobały mu się słowa Sary ze względu na syna. Jemu nie podobało się, że Sara przychodzi i mówi, wypędź Hagar i Ismaela, ponieważ on kochał Ismaela. Ismael był jego dziedzicem. To było jego krew z krwi. Można powiedzieć, kość z kości. Ale i tym razem Bóg interweniuje i mówi, Abrahamie, posłuchaj swojej żony. Ona ma w tym wypadku rację. Ja oczekuję od ciebie, że ty skupisz się na Izaaku i na Sarze. Widzimy tutaj, że obietnica dotyczyła całej rodziny, nie tylko Abrahama, dotyczyła jego, jego żony i Izaaka. Bóg zawsze wstawiał się za nią, zawsze był obecny w jej życiu, pomimo to, że Abraham próbował żyć po swojemu i gardził nią, narażał na niebezpieczeństwo. W kolejnym fragmencie widzimy, że przychodzi Abimelech do Abrahama i mówi mu tak. Widzimy, że Bóg jest z tobą i przysięgnij nam, że nas nie zdradzisz. To zdanie pokazuje, w jaki sposób ludzie patrzyli na Abrahama. Widzieli w nim niezwykłe działanie Boże, to, że Bóg mu błogosławi, ale widzieli w nim człowieka, który dla własnej korzyści, dla własnego bezpieczeństwa był w stanie poświęcić swoją rodzinę i swoją żonę. Dlatego mówią, przysięgnij nam, że nas nie zdradzisz. Co więcej, kiedy poczytamy rozmowy Abrahama i Abimelecha i za tym pierwszym razem, kiedy Abimelech się pyta Abrahama, czemu mnie oszukałeś? I Abraham mówi, widziałem, że nie ma w was bojaźni Bożej, więc pomyślałem sobie, kogo Abraham pytał się o radę w trudnych sytuacjach? Siebie samego. Kiedy stawał przed trudnym wyborem, przed trudną decyzją, myślał sobie i tak robił. Czynił po swojemu. Brał sprawy w swoje własne ręce. Za wszelką cenę próbował w jakiś sposób wytłumaczyć swoje postępowanie. Możemy powiedzieć, że obawa o przyszłość, obawa o jego dziedzictwo była taką cechą dominującą w jego życiu. Może nie był tchórzem, bo potrafił walczyć o tą przyszłość, ale bał się. Pomimo tego, że wierzył Bogu, nie potrafił w 100% pójść za Nim. I pod wpływem tych emocji poświęcał innych, pod wpływem tych emocji podejmował decyzje, które miały różne konsekwencje. I w tych konsekwencjach cierpieli często jego najbliżsi. I potrzebna była interwencja Boża. Kochani, to jest Abraham, którego być może nie znaliśmy, ponieważ zawsze patrzymy na tych bohaterów wiary w taki pozytywny sposób. Ale Biblia pokazuje całą jego drogę życiową. Pokazuje, że on nie był na samym początku tej drogi chętny poświęcać wszystkiego dla Boga. Bóg wybrał go i przez całe życie go prowadził. I kiedy go prowadził, to go kształtował i szlifował. Był z nim zawsze w jego drodze. Bóg wyciągał go i ratował z różnych okoliczności. Ratował też jego otoczenie od konsekwencji jego decyzji, a te decyzje czasem były głupie. I przychodzi w końcu historia, którą czytaliśmy na początku tego rozważania. Bóg przychodzi do Abrahama i mówi mu: złóż swojego syna mi w ofierze, swojego syna jedynego, tego, którego ci obiecałem, tego dziedzica. Złóż mi go w ofierze. I Abraham idzie i posłusznie składa. Ale Bóg, wiemy, znajduje ofiarę zastępczą za tego syna. Widzimy niezwykłą przemianę w postępowaniu i w myśleniu Abrahama. On nie zawsze taki był, ale ta droga, którą przeszedł z Bogiem, to wszystko, czego doświadczył, te wielokrotne dyskusje z Bogiem, w pewnym momencie musiały go złamać i nakierować jego oczy na tego, który zawsze był z nim, który zawsze się o niego troszczył, który miał plan do jego życia, zanim Abraham go poznał. Przy tej prośbie o złożeniu Izaaka w ofierze Abraham już nie dyskutuje z Bogiem. Nie szuka rozwiązania problemu. Nie szuka kogoś innego, kogo mógłby poświęcić. Kiedy myślę o Abrahamie i spoglądam na swoje życie, widzę pewne podobieństwo. Ja także się bałem. I niejednokrotnie dalej się boję, kiedy staję przed różnymi wyborami, różnymi decyzjami w swoim życiu. Ale wiem jedno, że Bóg powołał mnie ze śmierci do żywota. Powołał mnie z grzechu do zbawienia i chce, abym szedł za Nim każdego dnia z wiarą. On chce, abym we wszystkim Mu ufał i podążał za Jego obietnicami. Ale to nie zawsze działa. Wielokrotnie różne doświadczenia sprawiają, że chcę dyskutować z Bogiem. Chcę próbować po swojemu, bo przecież to chodzi o moje życie. To chodzi o moje decyzje, o moją przyszłość. I czasem ciężko jest zaufać. Strach niejednokrotnie pcha mnie do tego, że podejmuję jakieś decyzje, a później przychodzą konsekwencje tych decyzji. I te konsekwencje często dotykają naszych bliskich, moich bliskich. Ale w tym wszystkim doświadczam jednego, że Bóg jest zawsze ze mną. Ja poszedłem za Nim. Poszedłem za zbawieniem, które mi dał. I On mnie nigdy nie opuszcza. On przychodził do mnie w trudnych sytuacjach i mówił: nie bój się, jestem z Tobą. I kiedy szedłem w drugą stronę, podejmowałem pewne decyzje i przychodziły ich konsekwencje, to przychodził Bóg i mówił: słuchaj, źle wybrałeś i będą tego konsekwencje, ale i w tych konsekwencjach będę z Tobą i pomogę Ci przez nie przejść. Nie bój się. W moim życiu Bóg kształtował mnie niejednokrotnie i szlifował i dalej to robi. I są dzisiaj być może sprawy, które bez problemu przechodzę z Bogiem, ale wciąż są te, w których potrzebuję przemiany, kształtowania i szlifowania. Drodzy, każdy z nas ma swoją drogę życia. Każdy z nas został powołany przez Boga. Przed nami są różne trudne decyzje i różne trudne doświadczenia. I Bóg chce, abyśmy podążali w tym wszystkim za Nim. I być może sobie myślisz: Boże, ale moja rodzina. Boże, ale moja praca. Boże, mam kredyt. Boże, mam inne plany. Boże, ja mam inne rozwiązanie do swojego życia. A może po prostu przychodzisz czasem do Boga i mówisz: Boże, ja po prostu się boję. Boję się, że jeśli pójdę za tym, co przede mną stawiasz, to nie będzie dobre. Ale historia Abrahama i jego rodziny pokazuje mi, że nikt tak nie troszczy się o naszą rodzinę jak Bóg. Nikt nie ma lepszych planów do naszego życia jak Bóg. Nikt nie troszczy się tak o nas materialnie jak Bóg. I nikt nie przynosi do naszego życia pokoju, który jest ponad wszelkie nasze obawy, pokoju, który jest ponad wszelką naszą myśl, tylko Bóg. Kochani, dajmy Mu się kształtować i zmieniać. Niech Jego prowadzenie tworzy w nas ludzi wiary, którzy będą Mu w pełni oddani, nawet w tych najtrudniejszych decyzjach i najtrudniejszych zadaniach, przed jakimi Bóg nas stawia. Amen.